Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się we wtorek do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Poinformował o tym na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Miller. Powodem wniosku jest m.in. spowolnienie tempa działań nad projektami zawartymi w Polskim Ładzie oraz podejmowanie nierzetelnych działań dotyczących reformy podatkowej. Ponadto, jak wskazał rzecznik rządu, niespełnianie przez działania wicepremiera Jarosława Gowina kryteriów konstruktywnej współpracy w rządzie. Piotr Müller zaznaczył, że skuteczność rządu Zjednoczonej Prawicy jest zależna od tego i możliwa dzięki wspólnej, ciężkiej pracy całej Zjednoczonej Prawicy, zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i wszystkich koalicjantów, którzy mają podpisaną umowę koalicyjną i tych, którzy wspierają rząd Zjednoczonej Prawicy.
Brak wystarczających postępów nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu, które należą do resortu Ministerstwa Rozwoju, czyli właśnie wkładu własnego oraz łatwiejszej budowy domów. Ze względu na brak rzeczywistego dialogu oraz rzetelnych działań co do pozostałych projektów, w szczególności co do ustawy podatkowej, która obniża, jeszcze raz przypomnę, podatki kilkunastu milionom obywateli. Również widząc, że działania wicepremiera Jarosława Gowina nie spełniają kryteriów konstruktywnej współpracy w rządzie oraz mając na uwadze wątpliwości co do rzeczywistości poparcia posłów Porozumienia dla działań wicepremiera Jarosława Gowina. Ze względu na te wszystkie przesłanki, które wymieniłem, pan premier Mateusz Morawiecki zwrócił się dzisiaj do pana prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii.
Rzecznik rządu, zapytany przez dziennikarzy, czy ktoś zastąpi w rządzie Jarosława Gowina, odpowiedział, że decyzja w tym zakresie nie została jeszcze podjęta. Zgodnie z ustawą o Radzie Ministrów obowiązki ministra w przypadku jego odwołania z funkcji wykonuje premier. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że we wrześniu do prac ma trafić całościowy projekt ustawy dotyczący możliwości zakupu mieszkania bez konieczności wkładu własnego. To jeden z podstawowych elementów Polskiego Ładu związany ze wsparciem rodzin. Resort rodziny podaje, że 43% młodych Polaków jako warunek konieczny do podjęcia decyzji o założeniu rodziny i posiadaniu potomstwa wskazuje posiadanie mieszkania. Dlatego, aby wesprzeć polskie rodziny, w Polskim Ładzie położono nacisk na rozwój mieszkalnictwa. Premier rozmawiał o szczegółach podczas wtorkowego spotkania z przedstawicielami Rady Rodziny oraz Związku Dużych Rodzin. Mateusz Morawiecki poinformował, że poprosił o przyspieszenie prac nad projektem dotyczącym gwarancji dla wkładu własnego dla małżeństw do 40 roku życia. Ustawa ma być gotowa w ciągu kilku tygodni. Kredyty hipoteczne objęte gwarancją do 100 tysięcy złotych, zastępującą wkład własny, według propozycji z Polskiego Ładu, będą udzielane do końca 2030 roku. Ponadto minimalny okres spłaty takiego kredytu do 15 lat, a minimalny limit ceny finansowej nieruchomości będzie uzależniony od szeregu czynników, mówił premier Mateusz Morawiecki.
Ale także elementy czysto finansowe, nie tylko gwarancyjne, czyli spłata tej gwarancji przy urodzeniu drugiego dziecka 20 tysięcy złotych z tych 100 tysięcy złotych gwarantowanych, przy urodzeniu trzeciego 60 tysięcy złotych, czwartego 20 tysięcy złotych. A więc robimy to po to, aby nas było więcej, Polaków było więcej, aby Polska była silniejsza, ale też robimy to dla tej najwspanialszej komórki społecznej, jaką jest właśnie rodzina.
Szef rządu wskazywał, że kolejnym istotnym narzędziem wsparcia rodziny zapisanym w Polskim Ładzie jest rodzinny kapitał opiekuńczy. To wsparcie finansowe w wysokości maksymalnie 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesiąca życia. Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Roberta Gontarza bronienie przez polityków opozycji stacji TVN to przejaw skrajnej hipokryzji. We wtorek przed Sejmem odbyła się manifestacja z udziałem m.in. lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska oraz przedstawicieli innych partii opozycyjnych.
Prawdopodobnie jutro Sejm będzie kontynuował pracę nad nowelą ustawy medialnej, która zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału zagranicznego. Zdaniem wielu dziennikarzy oraz polityków polityków opozycji projekt jest wymierzony w grupę TVN. Jak twierdzą, ma on skłonić amerykańskiego właściciela koncernu, firmę Discovery, do sprzedaży akcji i wycofania się z inwestycji na polskim rynku medialnym. Stacja TVN czeka cały czas na przedłużenie koncesji na nadawanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Strona rządowa odpiera zarzuty. Odpowiada, że podobne regulacje funkcjonują między innymi we Francji i mają one chronić rynek medialny przed wrogim przejęciem, na przykład przez Rosję. Poseł PiS Robert Gontarz przypomina, że platforma, której politycy dziś bronią TVN, sama chce likwidacji TVP Info. Zdaniem parlamentarzysty opozycja, wspierając stację amerykańskiego nadawcy, występuje we własnym interesie.
To pokazuje taką skrajną hipokryzję, bo ci, którzy zadają trudne pytania, którzy są niewygodni dla poszczególnych polityków, według Platformy Obywatelskiej powinni być zamknięci, powinni nie móc zadawać pytań, ale z drugiej strony, no jeśli ktoś jest takim pupilkiem tejże partii, no to jemu wolno wszystko. Zresztą wszyscy pamiętamy, jaka była wojna za czasów Platformy Obywatelskiej, jak bardzo przedstawiciele tejże partii nie chcieli dopuścić telewizji Trwam do multiplexu, żeby właśnie trudnych pytań, trudnych informacji o rządach tej partii nie przedstawiać.
Dziś w blisko 80 miastach Polski kilkanaście formacji i stowarzyszeń, między innymi tzw. Komitet Obrony Demokracji, Akcja Demokracja, Grand Press Found oraz tzw. Ogólnopolski Strajk Kobiet organizują manifestacje w obronie TVN. Ich start zaplanowano na godzinę 18. Największy protest odbędzie się przed Sejmem. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Duże sieci apteczne wciąż omijają prawo i monopolizują rynek farmaceutyczny w Polsce. Procederu nie zahamowała ustawa Apteka dla aptekarza. Tak zwane sieciówki, często z zagranicznym kapitałem, obchodzą zawarte w przepisach limity antykoncentracyjne. Mniejsze polskie apteki przejmowane są m.in. przez skup udziałów spółek, a przepisy zabraniają przejmowania kontroli nad więcej niż 4 aptekami. Drugą metodą jest na tak zwanego słupa. Środowisko polskich farmaceutów apeluje o zmiany w przepisach, m.in., które skutecznie wyeliminują te bezprawne praktyki. Do Naczelnej Rady Aptekarskiej napływają informacje, że wprowadzone 4 lata temu przepisy są regularnie omijane. To oczywiście dotyczy części podmiotów, ale procederowi sprzyja m.in. przewlekłość postępowań sądowych, ocenił wiceprezes Rady Marek Tomków.
Sądy zresztą też bardzo różnie do tego podchodzą. Więc faktycznie ta metoda tak zwanego słupa jest coraz popularniejsza, to znaczy podstawia się osoby, które mają uprawnienia poprzez szereg umów, oczywiście wiąże się je w taki sposób, żeby absolutnie nie były samodzielne, żeby absolutnie ta firma w zasadzie nie należała do nich poza papierami. No i w ten sposób kolejne apteki zostają przejmowane. To faktycznie wymaga w tej chwili najprawdopodobniej zmian w ustawie, które wprowadziłyby jakieś szybsze kary za coś takiego, bo czekanie kilka lat to zdecydowanie zbyt długo. No oczywiście w tle stoją ogromne pieniądze i chcielibyśmy, żeby taka praktyka absolutnie miejsca nie miała. No prawo nie powinno być obchodzone, a zwłaszcza z pełną świadomością.
Z danych Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich wynika, że drogą na tak zwanego słupa m.in. cypryjskie czy holenderskie spółki, które prowadzą w Polsce sieci, przejęły już blisko 1000 aptek. Proceder rozwija się głównie w dużych miastach. Sieci monopolizują rynek, oferując niższe ceny, ponieważ, jak wskazują farmaceuci, otrzymują większe rabaty niż mała polska apteka. Wprowadzenie idei subwencji inwestycyjnej będzie stanowić istotne wsparcie dla polskich samorządów. Tak o nowym rozwiązaniu przewidzianym w ramach Polskiego Ładu mówił poseł Włodzimierz Tomaszewski. Dziś w Warszawie członkowie rządu spotkali się z przedstawicielami samorządów. Tematem rozmów był m.in. algorytm subwencji inwestycyjnej oraz tzw. mechanizm stabilizujący dla samorządów. Omawiane rozwiązania mają przede wszystkim zachęcać samorządy do podnoszenia wydatków majątkowych i aktywizować ich działalność inwestycyjną, mówi poseł Paweł Tomaszewski.
Idea subwencji inwestycyjnej to jest idea, która bardzo będzie wspomagać samorządy i oczywiście ideałem jest to, żeby jak największa część tych środków, które wydają samorządy na inwestycje, była podstawą naliczania tych pieniędzy w subwencji na lata następne. I to jest podstawa. Samorządy te słabsze muszą mieć dodatkowe wsparcie, ponieważ one mają mniejsze źródła dochodu. Natomiast samorządy duże, silniejsze będą motywowane tą subwencją, także im więcej będą inwestować, tym więcej będą dostawać subwencji inwestycyjnych.
Zasady wyliczenia subwencji miałyby zostać zapisane w postaci algorytmu w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Pozwoliłoby to na obiektywne wyliczenie wysokości środków potrzebnych na uzupełnienie ubytku dochodów samorządów. Według zapowiedzi na początku subwencja wynosiłaby 3 miliardy złotych i byłaby corocznie waloryzowana zgodnie ze średniookresową dynamiką PKB. Zgodnie z algorytmem premiowane byłyby te jednostki, które realizują znaczną liczbę inwestycji. Polscy strażacy dotarli do płonącej greckiej wyspy Ewia, gdzie wspomogą służby ratownicze w gaszeniu pożarów, które pustoszą ten region kraju. W ostatnim tygodniu w Grecji doszło do ponad 500 pożarów spowodowanych najgorszymi upałami od 30 lat. Do kraju wyruszyła grupa 143 polskich strażaków wraz z 46 pojazdami. To dwa moduły do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów. Polska załoga to kolejna zagraniczna grupa, która wesprze Greków w walce z żywiołem. Christos Merkuris, mieszkaniec Aten, w rozmowie z naszą redakcją podkreślił, że Grecy są wdzięczni między innymi Polakom za pomoc.
Bardzo ważne jest, by była solidarność. Myślę, że wszyscy są wdzięczni za tę pomoc. Musimy się wspierać niezależnie od sytuacji, czy to pożar, czy co innego. To była bardzo ważna pomoc. Widziałem, że Polska była jednym z tych państw, które wysłały najwięcej wsparcia wraz z Niemcami i Francją. Myślę, że wszyscy są wdzięczni, szczególnie ci, którzy najbardziej zostali poszkodowani.
Pożary, które pustoszą między innymi tereny na północ od Aten, pociągnęły za sobą już dwie ofiary śmiertelne. Ewakuowano tysiące osób. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.